Są takie książki, że gdy zamknie się ostatnią stronę, już ogarnia tęsknota rozstania. Takie uczucie właśnie mnie ogarnęło, kiedy skończyłam czytać biografię matematyków lwowskich pod tytułem Genialni, napisaną przez Mariusza Urbanka, pisarza i dziennikarza, autora wielu biografii, m.in. Wieniawy, Piłsudskiego, Kisiela, Broniewskiego, Tuwima, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i innych, ale także książek dla dzieci i wielu innych rozmaitych pozycji. Co mnie urzekło w tej książce? O matematykach przedwojennej słynnej szkoły lwowskiej powstało wiele opracowań. To szczególne zjawisko. Wyjątkowe umysły, nietuzinkowi ludzie. Większość nie przeżyła II wojny światowej, zostali zamordowani przez Niemców. Autor, pisząc o tych ludziach, ukazuje czasy, miejsca, relacje międzyludzkie tak, że wraz z nim znajdujemy się wśród tych genialnych. Wręcz odczuwamy zapachy, klimat i oglądamy miejsca, po których chodzili. Wraz z bohaterami książki przeżywamy ich rozterki. Oprócz 8 gęsto zapisanych stron, na których autor podaje źródła, z których korzystał w trakcie pisania tej książki, całość jest jeszcze uzupełniona jego wywiadem z matematykiem Romanem Dudą, matematykiem Uniwersytetu Wrocławskiego, rektorem tej uczelni w latach 1995-99, a osobiście taki, który osobiście znał 8 z tych matematyków. Ja najlepiej przeczytam Państwu fragment tego wywiadu dotyczący Banacha. Wielu mówi o nim geniusz. On był impulsem, dzięki któremu mogła powstać Lwowska Szkoła Matematyczna? Pyta autor. I odpowiedź profesora. Był niewątpliwie talentem fantastycznym, ale bez ludzi, którzy też byli wtedy we Lwowie, sukces szkoły byłby niemożliwy. Banach po prostu potrzebował stałego dopływu bodźców, motywacji, dopingu, współpracowników. Im bardziej niekonwencjonalnych, tym lepiej. To była różnica między Banachem a Steinhausem. Steinhaus pracował sam nad kartką papieru w gabinecie. Banach tak nie potrafił. Stąd te sesje w kawiarni szkockiej, bez których być może Banach nie byłby tak kreatywny. Zachwycamy się niezwykłością tych sesji przy kawie i koniaku, ale przecież było w tym coś niezrozumiałego. Wydawałoby się, że nauki ścisłe wymagają skupienia. Na kawiarnianych serwetkach to można pisać wiersze. I na tym właśnie polegał fenomen Banacha. On tam najlepiej się skupiał. Kawiarniany szum, brzęk filiżanek i talerzyków odgradzał go od świata. Był dla niego tym samym, czym dla pisarza jest sącząca się w tle muzyka. Wypełniał przestrzeń, a jednocześnie oddzielał od codzienności. Banachowi nie przeszkadzał gwar, nie przeszkadzała głośna muzyka ani papierowy dym. Sam przecież był namiętnym palaczem. Wręcz potrzebował tego. Znalazł szkocką, bo była blisko i miała tolerancyjnego właściciela? Nie od razu szedł do szkockiej. Koło południa, gdy kończyły się zajęcia uniwersyteckie, na ulicę Mikołaja, gdzie mieścił się gabinet Banacha, przychodzili Stożek, Ruziewicz, Auerbach i inni. I zwykle to Stożek mówił: wodzu prowadź. Schodzili w dół do kawiarni szkockiej. Mieli jakieś 200 metrów. Ale nie wstępowali tam od razu. Czy dziś ktoś taki jak Banach miałby szansę zrobić podobną karierę bez studiów, z abnegackim stosunkiem do tytułów naukowych i uniwersyteckich rygorów? Bardzo trudno to sobie wyobrazić. A byłoby w ogóle możliwe przejście formalnej drogi kariery uniwersyteckiej? Doktorat, habilitacja, profesura nadzwyczajna, a później zwyczajna, mając tylko maturę i zaliczone 2 lata politechniki? Dzisiejsze prawo takiej drogi nie przewiduje, ale wtedy też nie przewidywało. Po prostu w tamtych okolicznościach ludzie, którzy o tym decydowali, mieli dość odwagi, by zrobić dla Banacha wyjątek. Zresztą w pewnym momencie nie mieli już wyjścia, nie przewidzieli skali jego talentu. Okazał się jeszcze lepszy niż sądzili? Kiedy Steinhaus ściągnął Banacha do Lwowa i załatwił mu posadę asystenta na Politechnice, nie wszyscy na uczelni byli tym zamysłem zachwyceni. Dlatego Politechnika postawiła Banachowi warunek. Owszem, zatrudnią go jako asystenta, ale musi w ciągu roku przedłożyć rozprawę doktorską. Byli przekonani, że to niewykonalne. Po roku będą więc mogli z czystym sumieniem Banacha zwolnić, bo nie napisze pracy, a jednocześnie będą w porządku wobec Steinhausa, bo przecież spełnili jego prośbę. Tymczasem Banach przedłożył rozprawę już po 6 miesiącach. Musieli coś z tym zrobić. Zwolnienie na pewno nie wchodziło już w rachubę. Stąd ta opowieść o komisji z Warszawy, która w tajemnicy przed Banachem, udając pogawędkę, przeprowadziła egzamin doktorski? No, dziś trudno sobie wyobrazić taki sposób obrony doktoratu. Myślę, że to niemożliwe. To dlaczego wtedy się udało? Bo tamci ludzie mieli dość fantazji, by łamać skostniałe reguły. Zresztą bez takich cech nie byliby w stanie stworzyć czegoś tak ważnego jak szkoła lwowska. Nie oglądali się na przepisy, które służyły temu, żeby czegoś nie zrobić. Steinhaus z dumą przywoływał przedwojenną ustawę już po wojnie o szkolnictwie wyższym, która miała tylko parę stron. Ważny był jej duch, a szczegółowe procedury miały być wobec niego służebne. Dlatego od pewnego momentu stało się oczywiste, że Banach musi mieć doktorat, chociaż nie ma ukończonych studiów. Stanisław Mazur też nie ukończył studiów. I też nie przeszkodziło mu to w zrobieniu doktoratu, uzyskaniu habilitacji i profesury. Po prostu w pewnym momencie studia, tak jak Banachowi, przestały mu być potrzebne. Różnili się tylko tym, że Banach przed wojną studiował na Politechnice Lwowskiej i budowę maszyn, a Mazur rozpoczął od razu studia uniwersyteckie. To jest tylko fragment wywiadu, a ja polecam przeczytania całą książkę. Chcę Państwu jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. W Nowym Jorku pracuje na uniwersytecie pisarka i poetka Zuzanna Casey, która jest autorką zbioru poezji pod tytułem Kawiarnia Szkocka, poświęconego właśnie tym matematykom. Co ciekawe, mieszkający w USA pan Seweryn Moncosa, były Opolanin, wcale nie poeta, przetłumaczył te wiersze na język polski i zwrócił się o redakcję i konsultację literacką tekstu polskiego do Harego Dudy i w rezultacie Uniwersytet Opolski wydał piękny, polskojęzyczny tomik tych wierszy. Myślę, że przedstawienie słuchaczom jednego z tych wierszy przybliży klimat tamtego czasu i zachęci do przeczytania książki Mariusza Urbanka Genialnie, ale także znakomitych wierszy pani Casey. Wiersz nosi tytuł Rodzynki. Orlicz to w szkockiej bywalec stały. Jego lwowskie mieszkanie jest dość małe i nawet przestrzenie orlicza nie przydają mu wiele miejsca w domu, który żona wypełniła tuzinami igielnych poduszek. Stwarza więc przestrzenie funkcyjne w kawiarni pełnej ulubionego smakołyku, serników, z których wyłuskuje rodzynki, gdyż go irytują. Używa ich tylko po to, by skompletować 14 problemów umieszczonych przez siebie w szkockiej księdze. Jego nauczyciel Steinhaus jeszcze nie w kłopotach. Jeszcze się nie ukrywa przed Niemcami, którzy jeszcze nie ruszyli pod Stalingrad. Jego nauczyciel Banach, bezpodstawnie oskarżony o handel niemiecką walutą, jeszcze nie jest aresztowany. Matematyka jeszcze nie milknie. W Polsce ponad 25 matematyków jeszcze nie jest martwych. Dlatego właśnie Orlicz utrzymuje się przez wspaniały moment jako zawieszony w czasie i przestrzeni, gdzie drożdże i jaja i wiejski ser i głowy cukru wciąż smakują wyjątkowo słodko, pieczołowicie otulane przez kucharza z kawiarni, by je uchronić przed spaleniem. Zachęcam Państwa zarówno do przeczytania książki Genialni, jak i tomiku Kawiarnia Szkocka. Elżbieta Lisak-Duda.